wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj zapraszam na opowieść o relacjach polsko-żydowskich, a precyzyjniej o Żydach wobec niepodległości i w niepodległej. Opowie o tym historyk profesor Jolanta Żyndul z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Pierwsze źródło, które wspomina o państwie Polan, to jest właśnie źródło żydowskie, co pokazuje, że Żydzi byli na ziemiach polskich już u zarania państwa polskiego i zaczęli tutaj przybywać przede wszystkim jako handlarze. Jeszcze w średniowieczu wędrowali szlakami z zachodu na wschód. Z czasem zaczęli zakładać faktorie, takie jakby przystanki na szlakach, a później osiedlać się w taki bardziej zorganizowany sposób. I trzeba powiedzieć, że te pierwsze wspólnoty żydowskie, które tutaj się osiedlały, one znajdowały bardzo dobry klimat, były zapraszane wręcz przez książąt czy władców polskich, ponieważ ci Żydzi z zachodu Europy byli takim czynnikiem cywilizującym. Podnosili poziom może nie tyle rzemiosła, ale przede wszystkim handlu i dawali te kontakty handlowe, które posiadali w całej Europie. Więc do Polski Żydzi sprowadzili się, czyli zaczęli się tak bardziej na stałe tutaj osiedlać w XIII-XIV wieku. To były na początku bardzo oczywiście nieduże grupy i to osadnictwo szło z zachodu oraz z południowego zachodu, czyli jakby z Niemiec i z ziem czeskich. I pierwsze te osady żydowskie powstawały w związku z tym właśnie też na tych terenach, czyli Śląsk, Wielkopolska, Małopolska. Dopiero później osadnictwo żydowskie zaczyna przenosić się na wschód Polski, a z czasem na Kresy wręcz. Właśnie na Ukrainie czy na Litwie tam będzie mieszkało najwięcej Żydów. Skąd z drugiej strony była ta chęć osiedlania się tutaj? Na zachodzie Europy od XII wieku sytuacja Żydów w państwach chrześcijańskich się pogarszała. To się wiązało przede wszystkim z organizacją wypraw krzyżowych, podczas których główne ostrze walki skierowane było przeciwko niewiernym, no i Żydzi byli postrzegani również jako ci niewierni. W związku z tym w Niemczech mamy do czynienia z masakrami, z pogromami Żydów i później, szczególnie w połowie XIV wieku, kiedy Europę ogarnęła tak zwana czarna śmierć, epidemia dżumy, Żydów zaczęto oskarżać o to, że zatruwają studnie i mamy ten coraz większy napływ właśnie z zachodu. Żydzi są usuwani przecież z kolejnych państw, z Anglii, Francji, potem z Hiszpanii, Portugalii, z państw niemieckich, a tutaj władcy próbują im znaleźć takie miejsce tej strukturze społecznej, miejsce, które będzie no, jakby ich z jednej strony tak chroniło przed jakimiś antysemickimi zachowaniami, a z drugiej strony jakby dawało im pewną dozę autonomii, no a oni w zamian za to mieli tutaj właśnie organizować przede wszystkim handel i tworzyć takie zaplecze bankowe też dla władców, dla dworów książęcych, więc od początku XVI wieku można przyjąć, że Polska zaczyna stawać się centrum żydowskiego świata europejskiego, wręcz może w ogóle świata żydowskiego. Usunięci z tamtych państw tutaj znajdują w miarę dobre warunki rozwoju i co za tym idzie, nie tylko wzrastają, jeśli chodzi o liczbę, ich sytuacja materialna jest w miarę dobra, ale również tutaj przenosi się nauka żydowska. Polska staje się takim centrum kultury żydowskiej. Nie tylko świata żydowskiego, ale również kultury żydowskiej. I taki jeden z wybitnych historyków żydowskich, Simon Dubnow, on mówi, że Polska między XVI a XIX wiekiem jest po prostu tym najważniejszym miejscem żydowskiego świata na świecie. To się kończy, zaczyna się kończyć w końcu XIX wieku, kiedy zaczynają powstawać nowe, bardzo ważne centra. Przede wszystkim rozwija się ten ośrodek palestyński i z niego wyrasta później niezależny Izrael, ale również Ameryka, która przyciąga olbrzymie masy, no takiej biedoty właściwie, biedniejszych emigrantów, nie tylko żydowskich, w ogóle z całej Europy, ale również około 3 milionów Żydów z Europy tam jedzie. I wtedy Polska, która już przecież od 100 lat nie ma na mapie, no ona jakby traci tą taką przewodnią siłę dla żydowskiego świata, ale cały czas jeszcze w okresie międzywojennym to jest drugie skupisko na świecie, bo mamy Stany Zjednoczone, mamy Polskę, dopiero potem jest Związek Radziecki, Palestyna w tym czasie to jest jeszcze bardzo mała liczebnie taka struktura, więc Polska jest cały czas w okresie międzywojennym tworzy jeden z takich filarów dla żydostwa światowego.
Abraham ben Jakub z Tortosy. Relacja z podróży do krajów słowiańskich.
A co się tyczy kraju Mieszka, to jest on najrozleglejszy. Obfituje w żywność, mięso, miód i rolę orną. Pobierane przez Mieszka podatki stanowią odważniki handlowe. Idą one na żołd. Ma on 3000 pancernych podzielonych na oddziały. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, Mieszko każe mu wypłacać żołd od chwili urodzenia. A gdy dziecię dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny. Jeżeli zaś jest kobietą, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. A dar ślubny jest u Słowian znaczny, w czym zwyczaj ich jest podobny do zwyczajów Berberów. Jeżeli mężowie urodzą się dwie lub trzy córki, to one stają się powodem jego bogactwa, a jeżeli mu się urodzi dwóch chłopców, to staje się to powodem jego ubóstwa.
Struktura świata feudalnego, czyli jakby to, jak wygląda społeczeństwo feudalne, to wygląda mniej więcej tak. Mamy grupy społeczne, to są te stany, które mają swoje prawa i swoje obowiązki. Chłopi są przywiązani do ziemi, mają na ziemi pracować, nie mogą z tej ziemi odejść. Znowu mieszczaństwo ma mieszkać w miastach, uprawiać handel i rzemiosło. Szlachta, która ma walczyć za kraj, no i dzięki temu też jest tą siłą, która posiada władzę i ziemię. I to nie jest tak, że jeżeli Żydzi nie mogą posiadać ziemi w średniowieczu, to znaczy, że oni są prześladowani, bo tak samo nie mogą posiadać ziemi chłopi, ani mieszczaństwo. Każdy stan ma swoje prawa i obowiązki. Żydzi w tej strukturze stanowej właściwie byli swego rodzaju stanem. O tym mówił w swoich pracach profesor Antoni Eisenbaum. On używał takiego pojęcia quasi-stan. Ten status stanu był wyznaczany również przez prawo, bo każdy z tych stanów miał również swoje własne prawodawstwo, swoje własne sądownictwo. Żydzi również posiadali swoje własne sądownictwo, czyli byli jakby swojego rodzaju stanem z jednej strony. Z drugiej strony, od samego początku, kiedy zaczęli się osiedlać na ziemiach polskich, już pierwszy przywilej z 1264 roku mówił o tym, że oni otrzymują pełną autonomię religijną i w ogóle pełną autonomię w zakresie jakby własnego takiego wewnętrznego życia, co oznaczało, że mogli zakładać gminy żydowskie. Sprawy wszystkie między Żydami były sądzone według żydowskiego prawa. Dopiero jeżeli sprawa obejmowała strony spoza tego środowiska, wtedy dopiero wchodziły inne sądy, były specjalnie powołane sądy tak zwane podwojewodzińskie, ponieważ Żydzi byli generalnie w średniowieczu traktowani jako słudzy skarbu, to znaczy władca był właścicielem Żydów. To się zaczęło później zmieniać, kiedy w XVI wieku właściciele miast, już nie tylko książę czy król, mogli wydawać przywileje dla Żydów mieszkających w ich dobrach. Czyli jakby od połowy XVI wieku prawodawstwo wobec Żydów zaczyna się różnicować w różnych miejscach. Wcześniej ono jest w miarę jednolite. No i wtedy zaczynają wchodzić takie przepisy, które na przykład właściciele niektórych miast, czy całych dzielnic nawet nadają im przywilej de non tolerandis judaeis, co oznacza, że Żydzi nie mogą tam mieszkać. Na przykład Mazowsze aż do rozbiorów posiadało od XVI wieku, pod początku XVI wieku przywilej de non tolerandis judaeis. Żydzi w Warszawie nie mogli mieszkać ani na Mazowszu. I takich miast z czasem było coraz więcej. To wynikało stąd, że mieszczaństwo burzyło się przeciwko konkurencji żydowskiej, jakby wymuszało na właścicielach właśnie takie przywileje. Z drugiej strony w miastach książęcych Żydzi mogli mieszkać i tam rozwijać swoją działalność. Więc jakby w Polsce, podsumowując, można powiedzieć, że Żydzi zawsze mieli autonomię w zakresie religii. Mogli budować synagogi, cmentarze, mykwy, no, domy modlitwy, tam gdzie się zbierano również nie tylko na modły, ale też na jakieś studia, czyli Beit Medresze i tak dalej. Natomiast czym innym jest zupełnie prawo studiowania na uniwersytecie, bo tu już wchodzimy w epokę nowoczesną i w tak zwane równouprawnienie, czyli jesteśmy w świecie, w którym wszyscy mają prawo jakby równe do wszystkiego, ale to jest dopiero połowa XIX wieku i ta problematyka z jednej strony ani nie zajmowała wcześniej Żydów za bardzo, ani też nikt inny się na tym nie zastanawiał, że Żydzi nie mogą tego czy innego, bo tysiące ludzi nie mogło tego czy innego. Szlachcic też się nie mógł handlem zajmować. To nie było tak, że była jakaś grupa ludzi, która mogła wszystko. Każdy mógł to, co należało do jego pozycji. W ramach tej pozycji mógł funkcjonować. Więc jak najbardziej posiadali pełną autonomię. To zresztą efektem tego jest to, że rozwinęła się w Polsce no właściwie unikalna kultura oparta na języku jidysz, czyli na języku, który nie jest znany większości. Większość nie ma do tej kultury żadnego dostępu, natomiast cała kultura żydowska w tym języku jidysz oraz w starożytnym języku hebrajskim mogła funkcjonować i ona właściwie nie była naruszana, w żaden sposób z zewnątrz nie była atakowana, aż do XIX wieku, kiedy jakby zupełnie nowe procesy i zupełnie nowe rzeczy, czynniki, prądy zaczęły się pojawiać.
Ignacy Schiper. Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Kraków, 1937 rok.
Działalność handlowa Żydów cieszyła się poparciem książąt polskich. Wskazuje na to nie tylko fakt oddawania Żydom w dzierżawę mennic książęcych. To samo wynika także z przekazanych nam przez Kadłubka wiadomości o wysokich karach nakładanych przez Mieszka III na krzywdzicieli Żydów. I tak na przykład za zabójstwo Żyda wyznaczona była kara wymierzona zazwyczaj za obrazę majestatu lub świętokradztwo. Bardzo wysokie grzywny groziły żakom szkolnym względnie ich rodzicom w razie napastowania Żydów. Rodzicom napastników, którzy nie byli w stanie zapłacić kary, groziło zesłanie do kopalń.
Przejdźmy teraz do końcówki wieku XVIII, do rozbiorów. One polskie życie przeorały. Czy również były jakimś takim słupem granicznym dla wspólnoty żydowskiej w Polsce?
Sam ten moment, powiedzmy końcówka XVIII wieku, początek XIX wieku, on jest istotny dla społeczności żydowskich i dla stosunków polsko-żydowskich i dla tego wszystkiego, o czym mówimy, nie tylko z powodu rozbiorów. Ale to jest również kwestia zupełnej zmiany myślenia o społeczeństwie, bo jakby wchodzą te idee oświeceniowe, właśnie idee emancypacyjne, które mówią o tym, że ludzie są równi, powinni być też równi wobec prawa i wtedy dopiero zaczyna się kwestia tego na przykład studiowania na uniwersytetach i prawa do studiowania, kto ma prawo do wykonywania różnych zawodów, których jakby wcześniej nie wykonywał. Więc to jest z jednej strony oświecenie i cały ten koncept równościowy, emancypacyjny, rewolucyjny, czyli jakby końcówka XVIII wieku to jest też rewolucja francuska i to do Polski przychodzi może trochę z opóźnieniem, ale to jest ten problem. I druga kwestia to jest właśnie wejście władz zaborczych na terytorium Polski i to wielkie społeczeństwo żydowskie, które no, liczy u progu rozbiorów około 700, może trochę więcej tysięcy, a w końcówce XVIII wieku już koło miliona, więc to jest bardzo duża społeczność, że ta społeczność, ona zostaje rozerwana tak samo jak i Rzeczpospolita zostaje rozerwana, czyli Żydzi dostają się pod kuratele, pod władzę Prus, Austrii i Rosji w większości. Te państwa, tak jak one będą wpływały na Polaków w różny sposób, tak samo będą wpływały w różny sposób na Żydów i też będą miały bardzo różną wobec Żydów politykę, bo na przykład Prus bardzo wcześnie wprowadzają emancypację i próbują Żydów zrównać z prawem i włączyć do społeczeństwa niemieckiego, co oznacza z jednej strony jakby nadanie im pewnych praw, a z drugiej strony oznacza, że ta autonomia, którą oni się wcześniej cieszyli, to życie jakby wewnętrzne, że ono ma być skasowane. No, nie można mieć i autonomii i pełnego równouprawnienia, że te dwie rzeczy w każdym razie w tamtym czasie one się ze sobą nie łączyły. Bo Niemcy mówili tak, jeżeli Żydzi chcą mieć pełne uprawnienie, muszą przyjąć niemieckie nazwiska, niemiecki język, zmienić strój, czyli zacząć wyglądać jak Niemcy, posłać dzieci do szkół z niemieckim i wtedy oni będą Niemcami, wtedy dostaną takie same prawa. Powiedzmy, że w Prusach dosyć konsekwentnie to było przeprowadzone. Większość Żydów wielkopolskich czy zaboru pruskiego zgermanizowała się. Najpierw można powiedzieć wyemancypowała, później zgermanizowała. Jeśli chodzi o Austrię, to Austria miała bardzo podobne podejście. Też próbowano Żydów w Galicji, no jakby nadano im równouprawnienie. Powiedzmy, że sam proces asymilacji już nie przebiegł tak gładko jak w Prusach czy potem w Niemczech. No a Rosja z kolei, wręcz przeciwnie, Rosja nie wprowadziła równouprawnienia, ale tak samo jak nie wprowadziła równouprawnienia w ogóle dla wszystkich obywateli. To był kraj, który nie posiadał ani demokratycznego ustroju, nawet w takim zakresie, jak w tym czasie posiadały Austria po reformach Franciszka Józefa, czy Niemcy po 1870 roku. Większość Żydów została pod kuratelą, czy pod władzą rosyjską, no a Rosja prowadziła politykę, nie można tego powiedzieć jednym zdaniem, bo to jest oczywiście następny wykład, ale ta polityka, szczególnie z końca XIX wieku, no to jest taka polityka bardzo mocno antyżydowska. Więc jakby sytuacja dla tych Żydów pod różnymi zaborami, ona jest różna i bardzo skomplikowana. I też pod koniec XIX wieku, czy nawet w XX wieku, można powiedzieć, że też się tak właściwie rozerwała ta taka wspólnota Żydów polskich. Bo ci z Galicji to mówili o sobie, że oni są właśnie Galicjaner. Ci ze wschodu, z Kresów to byli Litwacy, no i właściwie polscy Żydzi to zostawali ci z Królestwa trochę. I druga rzecz pospolita, to co się musiało dokonać, jeśli chodzi o społeczność żydowską, to jakby taki proces ponownej unifikacji, jakby zebrania tych różnych części w całość. To wcale nie było proste, tak samo jak Polacy mieli problemy z tą unifikacją, do dzisiaj widzimy te różnice zaborowe, to one były też w społeczeństwie żydowskim bardzo widoczne. Nie doszło na przykład do zjednoczenia nigdy ruchu sionistycznego z trzech zaborów. Były właściwie cały czas dwie albo nawet trzy organizacje syjonistyczne w okresie międzywojennym, czyli z Galicji Wschodniej, Zachodniej, Królestwa, no i jeszcze z taką odnogą czwartą na Kresy, bo oczywiście jeśli chodzi o zabór pruski, no to tam było tak mało Żydów, że właściwie tam takie większe, mocniejsze struktury to tam właśnie nie funkcjonowały.
O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga. To, co się kocha, na zawsze zostaje otwarta przed nami do czytania księgi. Zosia w ogrodzie, anielska czy ziemska, i ta siła zwiewna stała czy ulotna. Spojrzał Tadeusz, zgubił się, nie wie, widział czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy, Protazy, Husy albo Soku. Nie masz zgody, mopanku, spory na co dzień. Soplicowie, Choreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz robak dobrodziej. Kłócą się i przygotować to cnoty przybędzie. A sędzia na to zrobić powstanie. Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Kłócą się i rzeczony, wzruszony głęboko, młodzi przy szablach, a oddech wstrzymany, rok niezapomniany, wolne Soplicą. Kłócą się Życie. i spiskują.
Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
W Polskim Radiu PIK wracamy do opowieści profesor Jolanty Żyndul z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Teraz wiek XIX został naznaczony powstaniami. Jak zachowywali się Żydzi wobec tej kwestii i powstańczej, i niepodległości Polski?
Nawet jeszcze bym się cofnęła troszkę wcześniej, bo w I Rzeczypospolitej Żydzi nie mają obowiązku służby wojskowej, nie są powołani do walki, nie jeżdżą na wojny, czasami uczestniczą w obronie miast, ale oczywiście uważają się za Żydów, no stąd, czyli można ich uznać za takich lokalnych patriotów. I co się dzieje, kiedy Polska nie istnieje i na te tereny wchodzi obca władza? Żydzi są w takiej sytuacji, że oni szczególnie takie tradycyjne podejście do tych państw, w których Żydzi mieszkali w diasporze, było takie, że należy szanować władzę i to państwo, w którym się mieszka. I to jeszcze w Biblii z czasów niewoli babilońskiej są takie zapisy: staraj się o dobro kraju, do którego cię zaprowadzę, bo przy szczęściu kraju i wy szczęśliwi będziecie. Tak mówi prorok do tych Żydów na wygnaniu. I rzeczywiście oni uważali, że trzeba przestrzegać prawa danego kraju i trzeba też okazywać lojalność wobec władzy. Władza od początku XIX wieku to nie jest polska władza, to jest władza rosyjska, pruska czy austriacka, więc jakby ta lojalność powinna być skierowana wobec tego nowego państwa. I stała się rzecz niesłychana, po prostu można powiedzieć w dziejach żydowskich, że powstała jakby doktryna, która przeniosła tą lojalność wobec władzy, tą taką zapisaną w księgach, i w Talmudzie, i w Biblii, z państwa, z władzy do ludu, na lud została przeniesiona. Czyli jakby lojalność została skierowana wobec, ma być pokazywana wobec narodu polskiego, który nie jest przecież władcą. I to jest takie bardzo poważne przejście, które się odbywa gdzieś w latach 50., 60., na mocy którego rabini, na przykład nadrabin warszawski Bermeizels, mógł poprzeć powstanie styczniowe i w ogóle ten cały ruch niepodległościowy. Bo on mówi, że teraz mamy być właśnie lojalni wobec tego ludu, pośród którego żyjemy. Ten lud już nie ma 70 czy 80 lat państwa, ale następuje takie ideologiczne przewartościowanie. To się odbywa, mówię tutaj o takich kręgach religijnych. Oczywiście inaczej do tego będą podchodziły jednostki, które się asymilują do kultury polskiej. I wtedy jakby, jeżeli oni są, czują się nie Żydami polskimi, ale czują się Polakami, na przykład żydowskiego pochodzenia, czy Polakami i Żydami, no to wtedy jakby ta lojalność jest skierowana wobec narodu i wtedy uczestnictwo w ruchu niepodległościowym staje się jakby częścią no, takiego wychowania i obowiązku, który człowiek w sobie jakby może znaleźć, tak, może kultywować. Natomiast jeżeli ktoś się asymiluje do kultury niemieckiej w Austrii czy w Prusach, no to jakby akces na rzecz powstania po stronie polskiej, no jakby jest nielogiczny i to się nie zdarzało. Czyli ci asymilowani Żydzi, oczywiście oni tę polskość jakby mieli w sobie i w tych szeregach powstańczych, w powstaniu styczniowym brali udział i później to już jakby ta walka o niepodległość staje się częścią coraz szerszych takich warstw właśnie emancypujących się, asymilujących się. Natomiast dla Żydów no, religijnych to był zawsze taki trochę margines walka o niepodległość. Oni mieli przede wszystkim tę wizję życia zgodnie z prawem, zgodnie z Torą i jakby te okoliczności zewnętrzne nie do końca ich interesowały po prostu. Też dla nich wielki problem służby w wojsku był. Do dzisiaj wiemy, że ortodoksyjni Żydzi czy ultraortodoksyjni Żydzi w Izraelu do armii nie idą, nie walczą nawet o własne państwo, więc nie chcieli też walczyć o żadne inne. Oczywiście oni w XIX wieku, kiedy już była wprowadzana w kolejnych państwach obowiązkowa służba wojskowa, i powszechna służba wojskowa, no to oni byli powoływani siłą też do wojska, ale to nie było ani kariera, o której mogli marzyć, ani rzecz, za którą by chcieli no, życie oddać.
Mikołaj Wasiliewicz Berg. Zapiski o powstaniu polskim 1863 i 1864 roku. i poprzedzającej powstanie epoce demonstracji od 1856 roku. Kraków, 1898 rok.
Procesja wyruszyła z kościoła Świętego Krzyża przez krakowskie przedmieście na lewo. Zamiast wojska jechało naprzód kilku jeźdźców ulubionej w mieście Straży Ogniowej. Potem jechał konno generał Paulucci w pełnej gali. Dalej szły sieroty i starcy z Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, uczniowie, wszystkie cechy z chorągwiami. Następnie postępowało duchowieństwo katolickie. Dalej zwłoki zabitych, niesione przez obywateli znakomitych, duchowieństwo izraelickie z rabinem na czele w swym rytualnym stroju. Tłumy ludu towarzyszące pogrzebowi dochodziły wedle podania dzienników 100 tysięcy. Inni obliczali na 160 tysięcy. Na Powązkach wszystkie 5 trumien spuszczano do jednego wspólnego grobu. Ustawiono je jedna przy drugiej i nad każdą usypano oddzielną mogiłę. Wszystkie natychmiast pokryte zostały całą górą wieńców i kwiatów.
W powstaniu styczniowym, no to jest taka piękna karta zapisana przez i Żydów ortodoksyjnych, i tych Żydów asymilowanych. Jeszcze przed powstaniem Żydzi biorą bardzo aktywny udział w takiej całej fali patriotycznych manifestacji w Warszawie. Przede wszystkim w Warszawie, ale też one miały miejsce na prowincji, w różnych miastach, na Kresach również. Między innymi właśnie rabini warszawscy biorą udział w tym słynnym pogrzebie 5 poległych. Później jest też taki największy akt tak zwanego zwracania polsko-żydowskiego, śmierć Michała Landy z krzyżem w ręku podczas manifestacji w kwietniu 1861 roku. No i jakby kolejne tego typu wydarzenia, no to były takie, one później przechodzą jeszcze i do literatury wchodzą i te sceny są w malarstwie wielokrotnie powtarzane, przytaczane, przedstawiane i tworzy się taki rodzaj no właśnie tego braterstwa polsko-żydowskiego. I to jest taki moment lat 60. XIX wieku, który napawał wszystkich bardzo dużym optymizmem, tak, że Żydzi zostają przez ten ruch patriotyczny przyjęci jako no, część tego społeczeństwa, które razem będzie walczyło. Jest odpowiedź ze strony żydowskiej, to znaczy jest tam młodzież asymilująca się, jest ten rabin warszawski Majzels, który w takiej lisiej czapie gdzieś tam razem z biskupami bierze udział w tych pogrzebach. No ale to był taki dosyć krótki moment. Powstanie upadło i jakby jeszcze ta atmosfera, ona jest podtrzymywana przez idee pozytywistyczne, ponieważ pozytywiści no, uważają, że Żydzi są tym elementem społeczeństwa, który jest bardzo potrzebny w tej przebudowie, w tej pracy organicznej, która ma się odbywać też w miastach, która ma prowadzić do podniesienia takiego społecznego, edukacyjnego, gospodarczego społeczeństwa polskiego. Tam już się nie mówi o walce, ale właśnie o takiej pracy tak zwanej u podstaw. Oni uważają, że Żydzi powinni się asymilować, że powinni wchodzić do kultury polskiej i mamy takie te lata 60., 70., takiego, no wydawało się, że ta historia jakby poniekąd ona tak się trochę kończy, tak, że Żydzi się zasymilują, Polacy ich przyjęli, a przyjęli ich dlatego, że chcieli walczyć, czyli jakby stają się Polakami przez krew, tak, przez tą oddaną krew. Ale lata 80. przyniosły bardzo dużą zmianę. W całej Europie narasta ruch antysemicki i to też do Polski przychodzi. W Rosji mamy do czynienia z taką falą pogromów. Na zachodzie Europy z kolei z wykwitem i rozwojem ideologii rasistowskiej. Powstają też partie antysemickie i następuje takie jakby no, zatrzymanie tych procesów unifikujących. Wśród Żydów pojawiają się takie trendy na przykład jak syjonizm, który jest odpowiedzią na antysemityzm i taką konstatacją, że nawet wobec Żydów zasymilowanych, tych, którzy się nie różnią, te przekonania antysemickie są wyrażane. Tutaj takim przykładem była afera Dreyfusa we Francji, kiedy Żyd całkowicie zasymilowany jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec właściwie tylko dlatego, że jest obcy, że jest Żydem. Pod wpływem tej historii wiedeńsko-budapesztański Żyd Theodor Herzl napisał swoją książkę Judenstaat, czyli państwo żydowskie, no i wzywa do powstania państwa żydowskiego, no co jakby pokazuje, to jest zupełnie nowa epoka, czyli diaspora jest, została w jakiś sposób ostatecznie napiętnowana. Theodor Herzl właśnie konstatuje, że nie ma życia w diasporze dla Żydów. Odpowiedzi są też różne, bo jest odpowiedź też socjalistyczna, część Żydów zgłasza akces do ruchu najpierw narodnickiego, później marksistowskich, różnych ruchów socjalistycznych, które mówią o tym, że dopóki nie nastąpi rewolucja, dopóki nie nastąpi przebudowa społeczna, do tego momentu Żydzi będą pariasami. Dopiero w tym społeczeństwie przybudowanym, gdzie znikną też podziały narodowościowe, wtedy jakby nastąpi też wyzwolenie Żydów. No to była taka druga odpowiedź, można powiedzieć, najważniejsza na te wszystkie dylematy stworzone przez antysemityzm. No i w Polsce, na ziemiach polskich wręcz, rozwija się i ruch syjonistyczny, no i mamy Żydów i w organizacjach typowo żydowskich, jak Bund. Powstaje też taka lewicowa, ksizująca czy marksistowska wręcz w pewnym momencie partia Bund, ale też zgłaszają Żydzi akces i do Polskiej Partii Socjalistycznej i potem do Partii Komunistycznej. I to są takie dwie główne, można powiedzieć, ideologiczne, takie dwie próby odpowiedzi na ten dylemat spowodowany wybuchem antysemityzmu w sytuacji, kiedy Żydzi zaczęli się asymilować w całej Europie.
Tyle jest miejsca na tej ziemi.
Polskim Radiu PIK wracamy do opowieści profesor Jolanty Żyndul z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
To się oczywiście też wszystko dzieje, cały ruch syjonistyczny rozwija się w momencie, kiedy cała Europa jest ogarnięta takim nowym nacjonalizmem, kiedy powstają nowe ruchy nacjonalistyczne i przecież i Endecja, wtedy to są lata też 90., powstaje ruch ukraiński, ruch narodowy litewski, w Czechach też są bardzo silne takie ruchy narodowe powstają, one wszystkie jakby mają jeden cel, zbudowanie, dążenie do własnego państwa, dążenie do państwa, w którym władza i obywatele będą pochodzili z tej samej narodowości. Każdy nagle chce mieć własne państwo. W tej takiej przemieszanej Europie, gdzie jakby te pogranicza nachodzą na siebie z każdej strony, w każdym miejscu, każdy walczy o swoje państwo. Już ta idea monarchii, która jakby przykrywa te wszystkie konflikty, ona jest całkowicie martwa. Idea imperiów, w których no, można w jakiś sposób różne narodowości do tej pory przecież żyły. To całkowicie już zostało pogrzebane i jest idea państwa narodowego jako główna idea i oto potem jest cała pierwsza wojna światowa. Żydzi też biorą w tym udział, aczkolwiek ich terytorium narodowe nie jest w Europie, tylko jest poza Europą, ale to jest ten sam sposób myślenia dokładnie.
Czy z tego, co pani mówi, wynika, że Polacy nie widzieli w jednym państwie miejsca dla Żydów i odwrotnie, czy Żydzi widzieli dla siebie miejsce w Polsce?
W Polsce mamy też dwa obozy główne. Ten jeden obóz narodowy, który mówi, że to państwo polskie nowe ma być państwem narodowym, więc nie wolno za daleko iść na wschód z granicami. Trzeba się trzymać granic etnograficznych. Dużo na zachodzie, mało na wschodzie, bo Dmowski w Paryżu walczy przede wszystkim o zachodnią granicę, a Piłsudski, który jest przedstawicielem myślenia właśnie kresowego, on przecież pochodzi ze wschodu, więc jakby dla niego odcięcie, ograniczenie się do Polski etnograficznej byłoby no jakby tak takim tożsamościowym samobójstwem, bo on przecież jest z terenów, które nie są etnicznie polskie, więc tacy ludzie jak Piłsudski, głównie została jakby tą ideą zarażona Polska Partia Socjalistyczna, no oni walczą o to, żeby też odwoływać się do tej idei Polski Jagiellońskiej, Polski wielonarodowościowej. No tu wchodziły w grę też takie kalkulacje, że między Rosją a Polską nie ma miejsca na samodzielne, silne państwa narodowe, szczególnie, że ruchy narodowe, te ruchy narodowe właśnie kresowe, one były dopiero w powijakach, czy to ukraiński, czy litewski, już nie mówiąc w ogóle o białoruskim. Piłsudski cały czas uważał, że Żydzi na Kresach powinni pójść za Polakami, że to jest ich żywotny interes i że Żydzi, dopóki mieszkają w Polsce, zresztą on nie był syjonistą, więc nie uważał, że Żydzi powinni gdzieś wyemigrować, no uważał, że są częścią tego społeczeństwa i tam, gdzie mieszkają, powinni iść razem z Polakami. No wiemy, że ta idea, ta druga Rzeczpospolita była gdzieś pomiędzy tymi dwoma koncepcjami, bo ani nie była to Polska etnograficzna, ani nie była to Polska Jagiellonów z tymi przynajmniej dwoma silnymi, z Litwą i z Ukrainą. Tylko no, był kawałeczek tej Litwy na koniec i kawałek Ukrainy, więc to państwo takie jak powstało, no to było państwem w 60 kilku procentach polskim i ponad 30% stanowiły mniejszości, z tego 10% Żydzi, więc to bardzo duży odsetek. Nawet dla syjonistów było oczywiste, że 3 miliony Żydów nie wyjedzie ani jednego dnia, ani jednego roku, ani nawet przez 10 lat do Palestyny, bo Palestyna w tym czasie to były no, pustynie albo jakieś mokradła, nieucywilizowane, w żaden sposób nie posiadające infrastruktury, więc nawet syjoniści nie uważali, że się uda Żydów przenieść. Taki przywódca syjonistów polskich, Yitzhak Grünbaum, on uważał, że z jednej strony trzeba pracować nad Palestyną, to znaczy walczyć o prawa dla Palestyny, o to, żeby zabezpieczyć tak prawnie powstanie tego państwa, a z drugiej strony on przecież startował w wyborach do parlamentu i był polskim posłem. To jakby nie pokazuje, że jednego dnia chciał się spakować i wyjechać. W końcu wyemigrował na początku lat 30., ale większość syjonistów nie wyemigrowała. Została w Polsce i tutaj znowu powstała taka doktryna tak zwanej z niemieckiego Gegenwartsarbeit, czyli pracy bieżącej. pracy na teraz. Mamy ten cel wielki w przyszłości, ale tutaj w Polsce jesteśmy, dopóki nie będzie można wyjechać, dopóki Żydzi będą też tu chcieli mieszkać. Nikt nie chciał Żydów na siłę ani przesiedlać, ani zmuszać ich do tej emigracji, więc zdawali sobie sprawę, że tutaj Żydzi zostaną i że trzeba im tutaj również tworzyć warunki do narodowego rozwoju. I Grünbaum o takie prawa przez całe 10 lat, 20 lata, o te prawa dla tych, którzy tu są, żeby mogli żyć w demokratycznym społeczeństwie, ale mieć prawa do narodowego, żydowskiego rozwoju, on o to walczył.
Raport Henry'ego Morgenthau, 1920 rok, podaje za Marcinem Urynowiczem, biuletyn IPN, 2010 rok.
Mimo, że Polska stała się miejscem schronienia dla Żydów, w różnych okresach miały w niej miejsce zajścia antyżydowskie. Obecne nastroje antysemickie otrzymały swój polityczny kształt po rewolucji w Rosji w 1905 roku. Pod koniec Wielkiej Wojny chaotyczna i nienaturalna sytuacja, w jakiej znalazła się Polska, wywołała niepokoje społeczne, które wraz z płynącą ze świata tendencją do nacjonalizmu pogłębiły podział pomiędzy ludnością żydowską i nieżydowską. Szowinizm narodowy, wywołany nagłym odzyskaniem dawno oczekiwanej niepodległości, skłonił nastroje społeczne ku antysemityzmowi i ksenofobii, które były mocno akcentowane w prasie i przez polityków. Wzmocniło to ostatecznie fizyczną manifestację gwałtownych działań w niestabilnej sytuacji społecznej.
Był też trzeci taki ideologiczny nurt, tak zwanych folkistów, inaczej nazywano ich autonomistami żydowskimi albo autonomistami diasporowymi, albo nacjonalistami diasporowymi. To był nurt w Polsce niezwykle silny i właściwie tylko tutaj na wschodzie wśród Żydów obecny, który mówił o tym, że ta kultura, która tu powstała, czyli ta kultura oparta na jidysz, to jest tak naprawdę kultura europejska, ona jest tutaj stąd. Ta kultura ludowa to jest ta prawdziwa żydowsko-wschodnio-europejska żydowska kultura. Że to nie ma nic wspólnego ani z żydowstwem światowym, ani też jak to przenieść do Palestyny później. I tutaj można mówić o tym, że Itzhak Leibusz Peres, największy poeta, czy jeden z klasyków literatury jidysz, no właśnie był przedstawicielem tego nurtu. Tego nurtu, który mówił o tym, że przyszłość Żydów jest tu. Po żydowsku to się nazywało Deutschkeit i używano takiego pojęcia tutejszość. Jesteśmy stąd. I w związku z tym oni chcieli walczyć o prawa dla Żydów jako narodu tutaj. Czyli to znowu taka koncepcja gdzieś pomiędzy. To znaczyło, że oni walczyli o prawa dla mniejszości narodowych. Byli przeciwko asymilacji, czyli przeciwko temu włączeniu się Żydów takiemu nie tyle w nurt życia społecznego, ile narodowego, ale z drugiej strony byli też przeciwni porzuceniu tego życia i gdzieś wyjazdowi do jakiegoś właściwie dla nich obcego kraju, gdzieś na drugi koniec świata do tej Palestyny. Więc oni w przeciwieństwie do syjonistów uważali język jidysz za język narodowy żydowski. No Biblia oczywiście była jakąś tam częścią tradycji żydowskiej, ale przede wszystkim się chcieli odwoływać do takiej ludowej kultury, która już powstała w diasporze. I to był też bardzo silny nurt. Oni tak politycznie nie mieli za dużego poparcia. W Sejmie ich reprezentował Noach Prywucki, który był może dosyć niezręcznym politykiem żydowskim i mimo takich bardzo dużych początkowych sukcesów ta partia później się właściwie rozpadła. Także na polu zostali syjoniści, którzy zawsze byli po prostu bardzo politycznie dobrze zorganizowani. I druga siła polityczna to byli ortodoksi. Ortodoksi, którzy generalnie właściwie za bardzo się w politykę nie chcieli bawić, no jakby to życie polityczne, to nie było wszystko z ich świata. Natomiast oni doszli do wniosku, że żeby wytrzymać konkurencję tych nowych żydowskich ruchów politycznych, ortodoksja, która właściwie walczyła o to, żeby ten świat pozostał taki, jaki jest, jednak skorzystała z nowoczesności i wzięła te narzędzia nowoczesne po to, żeby walczyć przeciwko nowoczesności tak naprawdę. I oni chcieli zachować ten świat taki, jaki był, ale w końcu założyli swoje gazety, założyli sobie partię, organizację kobiecą, organizację dla dzieci, szkoły własne, czyli jakby wzięli to wszystko z nowoczesności narzędzia po to, żeby ten świat, że tak powiem, pozostał taki, jaki był. Bo oni po prostu chcieli mieć tylko tyle, żeby mogli żyć wedle tory. Ponieważ już ten świat wymagał tej walki politycznej, to oni się, że tak powiem, upolitycznili. Mieli swoich przedstawicieli w parlamencie, nie do końca oni się tam dobrze czuli, no ale używali tego narzędzia i w Sejmie właściwie w pewnym momencie, można powiedzieć, że zostali ortodoksi i syjoniści. Lewica w postaci Bundu, oni mieli dosyć silną pozycję w takich rejonach z klasą robotniczą, więc Łódź, Warszawa, Białystok, Wilno trochę, natomiast w takich małych miasteczkach, no to tam nie było elektoratu takiego bundowskiego, w związku z tym oni jakby na takim szerokim gruncie polityki państwowej nie odnosili wielkich sukcesów, natomiast no, w tych dużych miastach mieli swoje poparcie. Natomiast w małych miasteczkach, no to tam ta walka się odbywała między syjonistami i ortodoksami. Tak można pokrótce przedstawić w grubym takim zarysie polityczną sytuację II Rzeczpospolitej. Też chyba to, co warto podkreślić, to właśnie Polska była jedynym krajem, gdzie Żydzi mieli swoje własne partie polityczne. Gdzie członek parlamentu, Żyd, on reprezentował społeczność żydowską. Bo nawet jeżeli w Niemczech Żydzi byli w parlamencie, w Austrii, czy nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, to oni z reguły i właściwie zawsze należeli do jakichś partii, no nie żydowskich, do partii ogólnych. Natomiast w Polsce, oczywiście zdarzali się też żydowskiego pochodzenia politycy, ale Żyd w parlamencie reprezentował społeczność żydowską. Nigdy tak nie było ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Niemczech, ani we Francji. To była zupełnie unikalna sytuacja. No jeszcze Litwa troszkę w podobnej była sytuacji. W Rosji no to jakby ten normalny rozwój został zatrzymany przez rewolucję i tam trochę trudno mówić, że to była jakaś normalna sytuacja. Ale tam w Rosji też był ten zaczyn partii politycznych. Też te partie polityczne funkcjonowały.
To dzisiaj wszystko. W audycji wypowiadała się profesor Jolanta Żyndul z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Na drugą część opowieści zapraszam za tydzień. Państwu dziękuję za uwagę. Marcinowi Frydrichowi za współpracę. Kłania się Robert Erdmann.